Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Siekierki, Polska. Rok 1943. W naszej wędrówce śladami maryjnych objawień udajemy się tym razem do stolicy, do Warszawy, na Siekierki. 3 maja bieżącego roku minęło 80 lat od rozpoczęcia objawień Matki Bożej, których na Siekierkach doznała 12-letnia dziewczynka Władysława Frączak. O tych niezwykłych wydarzeniach rozmawiam dziś z ojcem Tadeuszem Suślikiem, kustoszem sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. Ojciec Tadeusz należy do zakonu, tutaj pełna nazwa, Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych, czyli Zakon Ojców Pijarów. Witamy serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam Pana, witam tego słuchaczy.
Proszę Ojca, dziś rozmawiamy o objawieniach na Siekierkach. Data rozpoczęcia tych niezwykłych wydarzeń jest znamienna. 3 dzień maja, rok również 1943, okupacja. Taki dzień, taki rok wybrało sobie niebo. Jak to rozumieć według Ojca?
Niewątpliwie, jeżeli chodzi o Najświętszą Marię Pannę, to objawiała się, i tak to odbieramy, aby pocieszyć ludzi, którzy bardzo cierpieli z powodu okupacji niemieckiej. I uczyniła to 3 maja, kiedy obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. To objawienie miało miejsce po nabożeństwie majowym przy przydrożnym krzyżu, w którym uczestniczyli mieszkańcy osiedla Siekierki w Warszawie. I po zakończeniu tego nabożeństwa, kiedy Władzia wróciła do domu, jeszcze chciała pomodlić się za rówieśników swoich, dwóch chłopców, których widywała na osiedlu, i stanęła przy oknie i wtedy na tle kwitnącej wiśni miała zobaczyć Matkę Bożą.
Czy podczas tego pierwszego objawienia Matka Boża już rozmawiała z dziewczynką, czy była to tylko wizja?
Nie, była tylko to wizja. Jeżeli chodzi o objawienia, to według tych zapisków Władzi moglibyśmy doliczyć się nawet ponad 100. I te objawienia polegały na tym, że ukazywała się Matka Boża i nic nie mówiła, albo ukazała się Matka Boża i coś było obok niej, jak na przykład wieża kościoła, czy jacyś zakonnicy, czy rzymska litera X, albo też objawiała się i wypowiadała jakieś słowa, jakieś przesłania, do czego się zachęcała.
Ojcze, może powiedzmy w ogóle, kim była ta wybranka nieba, ta 12-letnia dziewczynka? Co o niej możemy powiedzieć w tamtym czasie?
Jeżeli chodzi o Władzie, to ona mieszkała na osiedlu Siekierki. Jej rodzina została tak dotknięta w czasie II wojny światowej przez to, że Niemcy, wkraczając do Warszawy, jeden z oddziałów szedł właśnie przez to osiedle i palił niektóre domostwa, i tak spalił ich dom. I oni wtedy musieli szukać jakiegoś lokum i znaleźli miejsce na poddaszu przy ulicy Gościniec i zamieszkali jako lokatorzy. Tak więc ona nie mieszkała w swoim domu, tylko mieszkała w lokalu zastępczym. Miała 12 lat, i przystąpiła do pierwszej komunii świętej z pewnym opóźnieniem z powodu wojny i z pewnych sytuacji takich rodzinnych. To przygotowanie może nie było takie wystarczające, że wtedy jak Matka Boża się objawiła i kazała przynieść różaniec, to Władzia przyznawała, że nie umiała się modlić na różańcu i wtedy ją Matka Boża uczyła odmawiać różaniec. Jeżeli chodzi o ojca, to w czasie II wojny światowej zajmował się taką dorywczą pracą, natomiast mama również starała się o to, ażeby wyżywić rodzinę i bardzo często wyjeżdżała w okolice Siedlec czy Garwolina, ażeby zakupić żywność, produkty u rolników, przywieźć do domu dla siebie, jak i również, żeby w ten sposób może zdobywać środki na utrzymanie rodziny.
Kiedy Matka Boża pierwszy raz przemówiła do dziewczynki i co powiedziała, jakie orędzie chciała przekazać na siekierkach przez Władzie?
Jeżeli chodzi o orędzia, to pierwsze wezwanie to właśnie było 26 maja. Władzia mówiła, że już jako osoba dorosła, że również ich domu zorganizowali sobie taki ołtarzyk, jak to było zwyczajem w wielu rodzinach. I 26 maja Matka Boża miała powiedzieć: zapal lampkę na tym ołtarzyku i przynieś właśnie różaniec. I wtedy uczyła ją odmawiać różaniec. Następnego dnia Matka Boża miała powiedzieć: śpiewajcie i módlcie się do mnie tu, teraz postawcie krzyż albo kapliczkę. Czy również następnego dnia mówiła: wstąp do zakonu świętego Ludwika. I to też bardzo znamienne jest, że to dziecko brało bardzo poważnie te wskazania Matki Bożej, bo kiedy usłyszała polecenie, że ma wstąpić do zakonu świętego Ludwika, to już wtedy się dopytywała o ten zakon i później dowiedziała się, że takiego zakonu nie ma, że święty Ludwik jest patronem franciszkańskiego zakonu świeckich i ona to zrealizowała, mając 19 lat, wstąpiła do franciszkańskiego zakonu świeckich i w tym zakonie pozostawała do śmierci.
Matka Boża też uczyła pieśni dziewczynkę i podała koronkę czy litanie, tak?
19 lipca 1943 roku Matka Boża miała podyktować litanie do Niepokalanej, natomiast 22 lipca miała podyktować jej koronkę do Niepokalanej. Ta modlitwa i ta koronka jakoś zadecydowały o tym, że kiedy tutaj już nasz zakon przyszedł i wybudowano kaplicę, miejsce kultu, czy później kościół parafialno-sanktuaryjny, to wtedy w prezbiterium tak kaplicy, jak i kościoła jest figura Niepokalanej.
Dziewiętnastego lipca 1943 roku. Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami. Matko Syna Bożego. Matko nieba i ziemi. Matko całego świata. Matko, któraś porodziła Boga człowieka. Matko, któraś pod krzyżem syna swego płakała. Matko, któraś ciało zdjęte z krzyża całowała. Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba. Matko, któraś była w niebie ukoronowana. Matko różańca świętego. Matko szkaplerza świętego. Matko pokoju. Matko korony polskiej. Królowo Wszechświata całego. Królowo nasza. królowo narodu polskiego. Królowo i opiekunko każdego człowieka. Królowo sierot. Królowo tej biednej dziatwy. Królowo i matko wszystkich narodów. Królowo Kościoła katolickiego. Królowo niebiańska zbawionych. Królowo nieba i ziemi. Królowo serca Jezusowego. Królowo serc wszystkich. Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi. Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim. Królowo konających w Tobie. Królowo umierających w Tobie.
Dwudziestego drugiego lipca 1943 roku. Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Na dużych paciorkach niech będzie błogosławione imię Maryi Najświętszej, Królowej Nieba i Ziemi, Niepokalanie Poczętej. Na małych paciorkach, o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami i za całym światem. Na zakończenie trzy razy. O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.
Kontynuujemy naszą rozmowę. Gościem dziś w programie jest ojciec Tadeusz Suślik z zakonu PR-ów, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Szaleje wojna. Straszna wojna, przychodzi Matka Boża. W tej dramatycznej dla Polaków, dla świata sytuacji przekazuje orędzie i pytanie, czy Matka Boża w orędziach odnosiła się właśnie do trwającej wojny. Czy były słowa dotyczące konkretnie II wojny światowej?
Takich, powiedzmy, wypowiedzi wprost to nie było. Natomiast to, co podaje się za taki zasadniczy powód, dla którego Matka Boża miała się objawić, to jej słowa z 8 lutego 1944 roku, kiedy powiedziała: przyszłam do was, abyście wiedzieli, że gdy będziecie szli śladami moimi, nie zginiecie. I jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie odniesienia do miejsca, czy również do osoby widzącej, to były wypowiedzi Matki Bożej, że bierze pod swój płaszcz. Biorę ciebie pod swój płaszcz, czy również biorę was pod swój płaszcz. Natomiast inna przyczyna, dla której możemy mówić czy przypuszczać, że Matka Boża obrała akurat to miejsce na objawienie się, to tragedia, która dotknęła to osiedle Siekierki. To było w czasie powstania warszawskiego. 23 sierpnia Niemcy, którzy mieli tutaj posterunek policji, wezwali mężczyzn i dorosłych, no już młodzieńców, na posterunek policji, aby się zgłosili. Niektórzy udali się, a niektórzy przewidywali, że coś się święci i nie wypełnili tego polecenia. Ale oddział niemiecki przyszedł później przez osiedle, zaglądając do każdego z domów, i wtedy też wyprowadzili pewną ilość mężczyzn. Także ponad 100 mężczyzn z Siekierek zostało wyprowadzonych, w tym także ojca widzącej, i później nie wrócili na osiedle, zostali rozstrzelani. To jest upamiętniane każdego roku. kościele parafialnym ojców franciszkanów Bernardynów przy ulicy Czerniakowskiej jest celebrowana okolicznościowa msza święta wspominająca to wydarzenie. Natomiast my to robimy również każdego roku, 24 sierpnia, dzień później, odprawiając mszę świętą. Później mamy taki apel poległych, odczytujemy ich imiona i nazwiska. Upamiętnia to wydarzenie tablica w przedsionku kościoła, jak i również taki kamień, obelisk na głównym skrzyżowaniu osiedla. Jednak tam nie ma listy tych, którzy zginęli, tylko jest sformułowanie takie ogólne, że dla upamiętnienia ofiar właśnie II wojny światowej z osiedla Augustówka i Siekierki, z tego względu, że Instytut Pamięci Narodowej nie był w stanie zweryfikować wszystkich imion i nazwisk, które są wymieniane w tej liście. I jeszcze jedna rzecz, która jest z tym związana. Kiedy ta kolumna mężczyzn była wyprowadzana, to oczywiście, że niewiasty, kobiety, matki płakały. Jeden z Niemców miał powiedzieć, no wy tutaj nie płaczcie, tylko zabierajcie dzieci i uciekajcie stąd. I następnego dnia przyszedł oddział niemiecki, podpalił wszystkie domy na osiedlu. Tak mówią świadkowie, tutaj na osiedlu sterczały tylko kominy.
Przy okazji mówienia o objawieniach też pojawia się pytanie, jak wizjonerzy opisują Matkę Bożą, jak widziała Matkę Bożą Władzia, czy coś na ten temat wiemy?
Jeżeli chodzi o te opisy Matki Bożej, no to jak najbardziej opisywała, że była ubrana właśnie białą suknię, czy przepasana była niebieską wstęgą. To, co najbardziej może jest znaczące, to 8 września 1943 roku Matka Boża objawiła się jedyny raz z Panem Jezusem na ręku jako dzieciątkiem i wtedy miała powiedzieć: popatrz, jaki jest mój majestat, módlcie się i przychodźcie do mnie, a okryję was swoim płaszczem. I Władysława opisała wygląd Matki Bożej, że była w takim habrowym płaszczu, na lewej ręce trzymała Pana Jezusa, natomiast miała na głowie koronę i też opisała ten wygląd Pana Jezusa, że miał koronę na głowie i według tej relacji, tego opisu, malarka warszawska pani Maria Wallenberg-Kluza namalowała obraz, który stał się wizerunkiem naszego sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.
To jest ten obraz, w którym Matka Boża trzyma w dłoni gałązkę wiśni, tak?
Tak. Mhm. No oczywiście, że to już jest taka interpretacja malarki, że nie malowała drzewa, tylko w nawiązaniu do tego, że Matka Boża ukazywała się na tle kwitnącej wiśni, no w dłoni, w prawą dłoń Matki Bożej włożyła gałązkę tej wiśni.
Proszę Ojca, jeszcze chciałbym wrócić do tego, co Ojciec mówił na początku, o te symbole, które pojawiały się podczas wizji.
Tutaj może być przeróżna interpretacja i powiedzmy w zależności od tego, jak każda osoba może sobie inaczej to interpretować, bo na przykład ta rzymska litera X może być interpretowana jako właśnie ten symbol 10 przykazań Bożych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę wieży kościelnej, to no wiemy, że wieże kościelne są zazwyczaj wykorzystywane jako dzwonnice. I to też może być nawiązanie do wypowiedzi Matki Bożej, które pojawiło się później, że kiedy tutaj zabrzmią dzwony, to wtedy tak w Lourdes, to wtedy no, niektórzy uwierzą w to, że ona się tutaj objawiała. Czy również jeżeli chodzi o grupę jakichś zakonników, to że to miało być jakaś zapowiedź, że tutaj kiedyś będą posługiwali zakonnicy. Ale mówię, to jest dowolna interpretacja osoby czy osób, które zapoznają się powiedzmy z tym opisem objawień.
Jak przyjęła rodzina te objawienia, bliscy, ale też władza kościelna, no i wtedy okupant jeszcze. Jak to zostało przyjęte? Czy te objawienia były publiczne?
Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o to, że objawienia były publiczne, to świadczy nawet i zdjęcie, które zostało wykonane przez jednego z uczestników tych objawień. Zdjęcie, które przedstawia właśnie Władzię klęczącą w oknie i obok, w otwartym oknie, i obok niej są dwie dziewczynki. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję rodziców, no to było przerażenie, że dziecko się rozchorowało, że dziecko zaczęło chorować, ma jakieś zaburzenia. i przy pomocy, no, szukali sąsiadów, przy ich pomocy znaleźli lekarza. Także władzia była konsultowana. Niestety, jeżeli chodzi o opis czy wynik tego badania, nie zachował się. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję, to co zaświadczyli świadkowie, którzy stawali przed komisją, to wyraźnie mówili, że rodzice nie chcieli, ażeby te objawienia stawały się publiczne. Także utrudniali, powiedzmy, kontakt osobom, które o tym się dowiedziały i zaczęły przychodzić, z władzą. Nawet była sytuacja taka, że powiedzmy w ciągu dnia wysyłali ją do sąsiadów, ażeby się tam bawiła z młodszymi dziećmi, żeby nie było jej przy domu, żeby nie była w domu. W ten sposób jakoś utrudniali. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję mieszkańców i tych, którzy o tym się objawieniach dowiedzieli, to była taka, że na tej kwitnącej wiśni już w sierpniu została zawieszona kapliczka, która wisi do dnia dzisiejszego z figurką, no teraz, Matki Bożej. Natomiast jesienią 1943 roku za zgodą właścicieli państwa janowskich, właścicieli na tego ogrodu, czy możemy powiedzieć sadu, została ustawiona taka kapliczka na betonowym postumencie, szklana gablota, i do tej gabloty włożono figurę Maryi Niepokalanej i Serca Jezusowego. Natomiast poinformowano o tym katechetę władzi, księdza Feliksa Schmidta, który był zmartwychwstańcem. On zabraniał udawać się na to miejsce, zabraniał dzieciom, jak i dorosłym, no ale w tym wypadku te zakazy nie poskutkowały. I wtedy, gdy się dowiedział, że coś Matka Boża mówi, to wtedy polecił, ażeby rodzice przypilnowali, by wszystkie te słowa starała się władza zapisać. I w ten sposób, możemy powiedzieć, powstał dziennik czy dzienniczek tych objawień. Inna postawa Kościoła w tej materii to była taka, że, jak powiedziałem, siekierki były spalone. Po zakończeniu II wojny światowej, no, mieszkańcy jednak powrócili i próbowali odbudować swoje domostwa. Natomiast od razu przystąpili do budowania kaplicy jako dziękczynienie za objawienia i dziękczynienie za uratowanie życia, kaplicy, do której mogliby wejść. I proszę sobie wyobrazić, że budowali to na przełomie 40 i 46 roku. Na 3 maja 1946 roku kaplica była gotowa do poświęcenia. I księża zmartwychwstańcy, którzy duszpasterzowali w kościele pofranciszkańskim ojców franciszkanów, bo w tym czasie ich na Czerniakowie nie było, to odmawiali poświęcenia przez 3 lata. Dopiero poświęcenie nastąpiło w 1949 roku na 3 maja.
Jeżeli mówimy o objawieniach na siekierkach, to nie są to tylko objawienia Matki Bożej, ale i również Pana Jezusa. Czy one miały miejsce już w jakimś późniejszym okresie? Jak to było?
Jeżeli chodzi o objawienia Pana Jezusa, to one się rozpoczęły 28 czerwca i tak jak objawienia Matki Bożej trwały do września 1945, plus 2 objawienia w 1949. Objawienia Pana Jezusa, ich było znacznie mniej. Kiedy czyta się ten opis objawień, to możemy się doliczyć do około 40 zjawień Pana Jezusa. I też to były takie zjawienia. Pan Jezus się objawił i nic nie mówił, albo objawił się i coś powiedział i to mamy, powiedzmy, odnotowane, albo jest ogólne tylko sformułowanie, że Pan Jezus powiedział naukę na taki i taki temat. Natomiast no, zapisu tego nie mamy. Pan Jezus kilkakrotnie mówił o krzyżu. Mówił m.in. krzyż niech ci będzie godłem, szkaplerz pancerzem. Czy też mówił, wylałem na krzyżu najświętszą krew za was. W lutym 1944 roku położyłem ja krzyż na wasze ramiona, podnoszę go, ale wy proście i dążcie do mnie, ażebym go wziął. Bo gdy ja wezmę krzyż w swoją rękę i podniosę do góry, to w ten czas zabłyśnie pokój. Taka zachęta, choćbyś miała zginąć za wiarę, nie odłączaj się od krzyża, abyś nie zginęła. I dlatego też, kiedy jesteśmy w naszym sanktuarium, to takim dominującym elementem wystroju kościoła za figurą Maryi Niepokalanej jest dużej wielkości krzyż. Pani Maria Wolenberg-Kluza, malując obraz dużych rozmiarów przedstawiający historię tych objawień, też namalowała ten krzyż podtrzymywany właśnie przez dwóch aniołów, natomiast na pierwszym planie jest Pan Jezus i Matka Boża Niepokalana. Ten obraz akurat Pani Marii jest od wielu lat pamiątką pierwszej komunii świętej dzieci, które przystępują do tego sakramentu w naszej parafii.